Cześć, tu Milena, jestem stylistką i witam Was w 27 odcinku mojego podcastu Fashion Talks, w którym poruszę temat wizerunku scenicznego. Razem z moim gościem porozmawiamy o świadomym kreowaniu i o tym, jak wyglądają przygotowania do teledysków, a jak tworzy się stylizację na koncerty. Czym to się różni, co jest ważniejsze, czy każdy artysta powinien mieć bardzo silny wizerunek sceniczny, czy powinien mieć go spójny. Porozmawiamy sobie o terapii, o codzienności, o inspiracji, gdzie ją szukać, o roli social mediów w budowaniu świadomego wizerunku na scenie i w życiu. Zapraszam. Moim gościem jest Paula Roma, czyli wokalistka, artystka, z którą miałam przyjemność pracować, autorka tekstów i przede wszystkim taka bardzo świadoma kobieta. Słuchaj, ja nie bez przyczyny zaprosiłam Cię tutaj do tego podcastu i dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie.
Ja bardzo dziękuję. Cześć, tu Paula Roma. Przywitam się jak zwykle. Bardzo dziękuję i dziękuję za taki wstęp, jak mówisz właśnie o tym, że piszę, czy śpiewam i jeszcze coś dorzucasz, to aż mi się w głowie kręci.
Tak, jest to jakby potwierdzona informacja, ponieważ tak jak już wspomniałam, miałyśmy okazję pracować. I dzisiaj będziemy sobie rozmawiać trochę o wizerunku, o tych teledyskach, o pracy przy teledyskach. Natomiast zacznę sobie od tego, bo nie bez przyczyny akurat zdecydowałam, że Ciebie zaproszę, bo dla mnie jesteś osobą, która bardzo świadomie tworzy swój wizerunek sceniczny. I wydaje mi się, że to, co pokazujesz w internecie, w swoich klipach, jest takie wszystko ładne i spójne. I czy zawsze tak było? Czy jakaś sytuacja spowodowała, że zaczęłaś bardziej świadomie myśleć o tym, jak się prezentujesz?
Muszę powiedzieć, że niezmiernie mi miło na początek, że właśnie widać coś takiego jak ewolucja stylu u mnie. Ja to trochę czuję, odczuwam to. Aczkolwiek jestem wciąż w trakcie poszukiwań. Też tego nie będę ukrywać. Tym bardziej, że fajnie, że możemy ten wątek dzisiaj, wiesz, z Tobą rozwinąć, bo nie znam lepszej osoby do tego tematu jak Ty, więc dzięki.
O, dziękuję bardzo.
Ale jeśli chodzi właśnie o te klipy i o Twoje pytanie, to nie zawsze tak było. Co widać też. Zostawiłam specjalnie. Cały czas się waham, czy nie skasować takiego starego klipu, najstarszego, który jeszcze zrobiłam nie pod pseudonimem Paula Roma, tak jak teraz występuję, tylko pod imieniem i nazwiskiem. Zostawiłam to z takiego sentymentu, żeby trochę było widać właśnie ten progres, który ja odczuwam i który słyszę, że gdzieś tam się odbija. I aczkolwiek cały czas się waham, czy jest sens zostawiać coś, co jest po prostu mniej estetyczne.
Może tak to nie łączą Ciebie, jeżeli ten klip nie jest pod Twoim teraz pseudonimem artystycznym.
Mam nadzieję. Nie, tak na poważnie, tak. To specjalnie jakoś tak czuję, że to widać. Ja zaczęłam, to był proces. To było tak, że poczułam, że śpiewanie, pewnego dnia po prostu, jak zaczęłam tak na poważnie, wymyśliłam Paulę Romę i stwierdziłam, okej, od dzisiaj to jest moja jedyna poważna próba, i zrobię, ponieważ zdecydowałam się, żeby wydać sama pierwszy swój album, czyli tak naprawdę w ogóle nie miałam bladego pojęcia, w co ja się pakuję. W to, że bycie wokalistką to jest absolutnie niewystarczające, że po prostu ten wizerunek, i dzięki temu dzisiaj tutaj jestem, że ten wizerunek ma ogromne znaczenie. Nie wiem w ilu procentach, ale ogromne. I wydaje mi się, że są też takie przykłady na rynku muzycznym w Polsce, które temu przeczą, co ja teraz mówię. Ale to są takie wybitne jednostki, które brakiem wizerunku kreują swój wizerunek. I to jest dla mnie bardzo ciekawe. Myślę, że ja do tych osób nie należę i że w moim przypadku ta otoczka, ale nie wymyślona na siłę, co warto też podkreślić, tylko tak naturalnie gdzieś ze mną w procesie życia.
Rozwijała się po prostu razem z Tobą.
Tak, coś takiego, że po prostu wyprowadziłam się na chwilę za granicę, poczułam, że mogę się ubierać inaczej, odważniej. Poczułam i popatrzyłam na artystów. Pochodziłam na kilkadziesiąt jakichś mniejszych czy większych koncertów i zobaczyłam, że ci artyści mają styl. I ja wtedy poczułam, że ja go nie mam. To był taki moment, właśnie kiedy się wyprowadziłam do Paryża, to był ten moment, że ja poczułam, że mój styl jest zbyt mało wyrazisty. No i wróciłam do Polski, zaczęłam robić ten album Paula Roma i stwierdziłam, okej, Paula, po prostu może bardziej odważnie przenieść to, co było w Paryżu, na warszawską ulicę. I to jest bardzo trudne, bo na początku się czułam jakby przebrana. Nie?
Też inni odbiorcy są w Paryżu, a jednak tak. tworzysz dla polskiej publiczności, więc...
I po polsku. No
tak,
po
dokładnie. Tak, dokładnie.
Tak. Więc to tak w ogóle w wielkim skrócie, bo jakbym tu zaczęła wiesz, opowiadać, to na pewno by to nam zajęło kilka godzin, bo lubię mówić. ale podsumowując twoje pytanie, to był proces, który cały czas moim zdaniem się toczy i uważam, że w moim przypadku to jest gdzieś takie naturalne poszukiwanie własnego stylu nie tylko na scenę, ale też na co dzień.
Mhm, czyli na pewno ta, te przebywanie w Paryżu, ten wyjazd do Paryża i gdzieś tam razem z powstaniem tego pseudonimu to się stało po prostu.
Tak, to jest bardzo ciekawe, co powiedziałaś. Właśnie, że powstanie mojego pseudonimu spowodowało we mnie takie uwolnienie, że ja mogę być, że mam prawo być inna.
I masz prawo kreować.
Tak, takie coś powstało. Bo jak byłam, nadal jestem sobą, nadal jestem Pauliną Romaniuk, czy też jak oficjalnie...
Właśnie, prywatnie jakby sobie się
Jasińska. Paula, tylko Paula.
Okej, chciałam właśnie, bo dużo tak osób ja mówi, że nie lubi Pauli.
Ja myślę o zmianie w ogóle imienia na Paula na stałe.
O,
więc myślę, że to zrobię. Mhm. Tak bardzo od dawna to chcę zrobić, że tylko że nie chcę mi się tych formalności, wiesz, iść do urzędu, wymieniać.
Jest to realne, mam znajomego, jest to realne, tak na marginesie, ale...
Ale trudne.
Tak, tak, trochę to czasu zajmuje. No właśnie, bo to jest trochę tak, że te kreowanie, mam wrażenie, niektórym się kojarzy dość negatywnie z czymś... na siłę, z tworzeniem czegoś nieautentycznego. Ja tego tak nie odbieram, bo jakby my wszyscy kreujemy, moim zdaniem, świadomie bądź nieświadomie, ale każdy w jakiś sposób siebie kreuje. A czy właśnie ty uważasz, że czasem tym kreowaniem, tym ubiorem, tą otoczką można nadrobić po prostu małe umiejętności? Tak, no może niekoniecznie chcę cię dopytywać o nazwiska, ale czy znasz, masz w głowie artystów, którzy nadrabiają tą otoczką?
No, oczywiście. I uważam, że tak jest. I to
polskich?
Się dzieje. Tak, tak. Okay. Polskich, za granicą bardzo. To jest... wydaje mi się, że są artyści, którzy... są artyści i są też bardziej performerzy, że ktoś jest bardziej stworzony na przykład i ma smykałkę do kreowania i jest takim bardziej unoszącym się artystą, że po prostu tworzy. Mhm. I to jest po prostu dla niego naturalne. A są tacy ludzie, którzy nie odbieram im oczywiście, też można ich nazwać artystami, ale z mojej perspektywy to jest taka grupa ludzi, która często kreuje siebie na siłę, czyli właśnie myśli sobie, okej, to w danym sezonie, czego ja nie lubię osobiście, na przykład, w danym sezonie teraz coś tam jest modne, więc teraz, bo to jest modne, ja będę tak wyglądała i tak będę nagrywać, a za rok to już jest niemodne, więc to się nie nadaje i nagrywam coś znowu, co jest modne. Mhm. Czyli to jest skakanie za trendem. Ja bardzo nie lubię tego słowa. Mhm. Ja bardzo nie lubię czegoś takiego, jak mówię o muzyce, tak? Że to gdzieś tam ja nie lubię tego w muzyce, bo wiem, że w modzie to funkcjonuje i że to jest wspaniałe i w ogóle na tym się nie znam. Ale czuję, że w muzyce podążanie za trendem jest czymś siłowym i mi się to źle kojarzy.
Znaczy ja nawet bym dodała, że w modzie ja wiem, że są trendy i tam jest jakby trochę inny system funkcjonowania wszystkiego, ale też takie podążanie za trendami, takie bardzo mocne podążanie za trendami, szczególnie teraz, jest już takim trochę starszym podejściem, bo jakby okej, trendy są, one czegoś nas uczą i tak dalej, ale już nawet oczywiście przy artystach, ale nawet prywatnie, jak ktoś cały czas co sezon siebie zmienia i swoją szafę tak dość mocno, to gdzie jest te ja? Gdzie jest te no DNA
właśnie,
ciebie?
To jest bardzo trudne. To jest bardzo trudne.
A gdzie jest według ciebie ta granica tego kreowania? Co na przykład jest jeszcze okej, jeżeli chodzi o kreowanie i tworzenie siebie jako artystka, a co na przykład byłoby już przegięciem, byłoby czymś sztucznym? Masz jakąś taką swoją granicę?
Że ja, tak?
Tak, że na przykład czegoś, byłby moment, byłby jakiś, nie wiem, czy strój, czy jakaś okoliczność, co dla ciebie byłaby już przekroczeniem granicy kreatywności, to nie byłoby już kreowanie, a coś nieautentycznego. Takie na siłę tworzenie, o.
To jest tak, że ja kiedyś myślałam, że pamiętam, że ja w ogóle nie chciałam, żeby ktoś mnie ubierał. Więc dla mnie to już było przekroczenie moich granic.
Okay.
Teraz dojrzałam do tego i jak powstała Paula Roma, to sobie pomyślałam, okej, że tak dużo wzięłam na siebie przy tym wydaniu albumu, że potrzebuję kogoś, kto mi pomoże podkreślić mój moją muzykę.
Twój imidż już.
Tak, to jest dla mnie, no maks to najważniejsze. Dla mnie muzyka jest najważniejsza, a to reszta, cała reszta jest później. Aczkolwiek coraz bardziej doceniam to później, tą całą resztę. Nie? Mhm. Że i granica, odpowiadając na twoje pytanie, granica obecnie też chciałabym kiedyś móc powiedzieć, że nie ma granic. Chciałabym dążyć do tego, także w terapii na przykład, w nurcie swoim, że chciałabym być otwarta i próbować. Bo wydaje mi się, że sztuka właśnie zaciera granice, że ich nie ma. Ale ja mam w sobie granice, bardzo silne. I na przykład pamiętam taki mój pierwszy koncert, gdzie ja bardzo na siłę chciałam te granice właśnie zatrzeć i założyłam cekinową sukienkę, całą z cekin. To był koncert w Stodole pierwszy mój, chyba rok temu, czy dwa lata temu. I ja pamiętam, że ja poszłam tam do kogoś, przymierzyłam tą sukienkę i że ja sobie sama ją wybrałam, nikt mi jej nie narzucił. Ale ja czułam, wyszłam do domu, założyłam i wiele osób, mój mąż, czy tam jeszcze mi bliscy, powiedzieli: o wow, ale ja widziałam w tych oczach, że to jest takie wow, typu, o kurde.
To nie ty?
Nie, ja widziałam właśnie, że to nie byłam ja. Okay. Nie? Ale ja sobie myślę, nie, no tutaj, body, że chciałam w ogóle, żeby było mi widać trochę bielizny. Bardzo chciałam tego i chciałam zobaczyć, gdzie jest moja granica. I wystąpiłam i przez cały koncert myślałam o tym, jak wyglądam. Przez cały koncert czułam się źle. I
czułaś się przebrana po prostu.
Absolutnie. To było okrutne uczucie. Zeszłam i pamiętam, że tam pewien mój kolega mi wtedy powiedział, którego zdanie bardzo cenię, bo też pracuję właśnie z artystami, powiedział mi takie zdanie: wiesz, było kilka takich przebłysków, że ty byłaś sobą, ale to jeszcze nie jest to. Ja wróciłam do domu taka przygnębiona, bo wokalnie i w ogóle muzycznie koncert miał super energię i był świetny, ale ja czułam, że to jeszcze nie było moje miejsce przez ten strój. I nie popełniłam już tego błędu i mam nadzieję, że już go nie popełnię, chociaż różnie bywa, nigdy nie mów nigdy. Ale staram się teraz uważniej, jak zakładam strój, czy ktoś mi proponuje jakiś strój, to ja na przykład idę do stylistki z kartką i rozrysowuję, co ja bym chciała. I to zazwyczaj jest blisko tego, co ona mi proponuje. Na przykład ostatnio powiedziałam, że chcę być cała na biało i że chcę mieć falbany i że nie chcę pokazywać dużo ciała, bo chcę być bardziej zakryta. Taki miałam jakiś mood i narysowałam to na kartce i dałam to na kawie dziewczynom, z którymi wtedy współpracowałam przy projekcie. I one mi taki strój przygotowały i ja się czułam sobą. Bo to wyszło jakoś z mojej głowy, nie? Więc to jest bardzo zawiły u mnie proces. Ja wciąż uważam, że mogłabym jakoś lepiej wyglądać, lepiej się wykreować, czy jakby to nie nazwać, ale po prostu jestem sobą. I na razie jest mi z tym wygodnie.
No właśnie powiedziałaś, że artystycznie co sezon i muzycznie wokaliści nie powinni tak bardzo skakać trendowo, powinni się trzymać. A czy gdzieś tam, jeżeli chodzi właśnie o ten ubiór i o stylizację, o wizerunek, to jak siebie pokazują, czy uważasz, że artysta przez powiedzmy większą drogę swojej kariery powinien trzymać swój styl, taki, teraz mówię o zewnętrznych wszelkich aspektach, czy też powinien gdzieś tam skakać, bo na przykład wydaje mi się, że w Polsce wiadomo, że u nas jest troszkę mniejszy rynek i dużo rzeczy ma na to wpływ, ale przykładowo jak są garnitury w trendach, to na wszelkich galach wszystkie artystki są w garniturach. Jak coś jest innego w trendach, to wszystkie artystki są, mimo że tworzą każda inną muzykę, to wszystkie są ubrane właśnie w zbliżonym trendzie, a jest mało artystów typu, nie wiem, teraz do głowy przychodzi mi Brodka, która też dla mnie jest taką osobą i ikoną mocno stąpającą po ziemi, która jest bardzo świadoma i odważnie podchodzi do tematu właśnie swojego wizerunku, kreowania i tak dalej, to wydaje mi się, że mało mamy takich, powiedzmy, Brodek. A jak to wygląda z twojej perspektywy? Czy uważasz, że to jest okej, okay, że artyści tak skaczą sobie w stylizacjach?
Ja myślę, że wszystko jest okej, okay, bo ja myślę, że właśnie, że artysta może wszystko. W sensie wizerunkowym teraz rozmawiamy, wiadomo.
Tak, tak.
I mam coś takiego, że w ogóle kiedyś na pewno bym ci powiedziała: o, bo ten to wygląda tak, a ten to tak. Ale właśnie jakoś tak mi się pozmieniało przez te lata, że uważam, że każdy może wyglądać jak sobie wymyśli, jak sobie chce. Jeżeli on ma ochotę iść to trendem, to niech idzie. Jeżeli ma ochotę występować w czterech takich samych garniturach przez rok, no to też niech występuje, wiesz. Ja bardzo mocno jestem tak sfokusowana na sobie, to jest taki egocentryzm bardzo mocny, który mnie zaprowadził do tego, do Pauli Romy. Jestem tak sfokusowana, że szczerze z ciekawością obserwuję innych. Inspiruje mnie to, jak ktoś jest sobą, inspiruje mnie jakaś coś magicznego. Wielu artystkach powiedziałaś o Monice Wrotce, absolutnie jest bardzo inspirująca, ale nie lubię mówić ludziom, co powinni, a czego nie powinni, dlatego nigdy tak nie powiem. Nie? Nigdy nie powiem na przykład, że o, bo artysta powinien, właśnie, bo tam powiedziałeś, że artysta powinien podążać za. Nie powinien czy powinien. Ja myślę, że ja mogę powiedzieć o sobie, co nie? Że ja uważam, że na przykład w obecnym momencie nie lubię i nie powinnam podążać za trendami, nie? Mhm. Takie coś mam w sobie.
Okej, okay. Ale każdy ma swoją ścieżkę w sumie.
No, tak, dlatego, no, wiesz, no można też się gdzieś zagubić, ja też się gubię i wracam. Mhm. Też zaczynam, bo to moje tak naprawdę 2 lata dopiero bycia w ogóle na scenie, tak całą sobą. To jest początek.
A co jest dla ciebie ważniejsze? Czy w ogóle można to porównać? Wizerunek i tak się prezentujesz podczas teledysku? Czy wizerunek sceniczny? Jakby może, jeżeli teraz mówię o stylizacji tylko, gdzie dłużej trwają przygotowania? Bo z jednej strony wideoklip jakby no, jest w sieci i jest cały czas, więc jakby każdy może do niego wrócić. Z drugiej strony ten koncert, no owszem, mamy jakąś fotorelację, ale no ale jakby nie patrzeć, mało osób ogląda fotorelacje z twojego koncertu. Z drugiej strony jest to miejsce, gdzie spotykasz tych fanów bardzo blisko siebie. I gdzie stylizacja jest dla ciebie ważniejsza? W którym momencie? Teledysk czy ta scena?
Teledysk.
Okay.
Teledysk zawsze trwają. Trwa to za długo, zawsze mnie to stresuje, brzuch mnie boli. Absolutnie, za każdym razem, jak mam przymiarki, boli mnie w ogóle wszystko wtedy, ponieważ
ja bym chciała.
Tak, ponieważ szczerze, ja uważam, że ja przykładam za małą wagę wciąż do tego. Za małą wagę przykładam i jestem tego świadoma i chciałabym bardziej się przyłożyć, ale zawsze odkładam to na później, na sam koniec. Zawsze sobie myślę tak, najpierw zaśpiewaj. Znaczy, najpierw to napisz, tak? Później zaśpiewaj, jak już to wszystko jest i już robimy ten klip, to później sobie myślę. Nie, no jakoś to będzie. Najważniejsze to jest wymyśleć jakby, co ma ten klip przekazywać. Czyli ja bardziej się zajmuję tą historią całą.
Scenariuszem.
Tak, tak. Mhm. I później dopiero, po paru latach, dobiło to do mnie, że ja muszę jakoś wyglądać, nie? Okay. I dlatego jestem tutaj dzisiaj. Bo ja muszę jakoś wyglądać w tym klipie. No i z jednej strony mogłabym nawet nago tam paradować, bo nie mam takich problemów, jakbym sobie to wymyśliła. I to też by mogło być jakieś, nie? Z drugiej strony, na przykład często wymyślam jakieś takie zawiłe początki scenariusza, gdzie już widać, ja sobie wizualizuję w głowie, właśnie, że ja już jestem w jakimś kolorze, już to widzę, że coś tam, czasami na przykład przy Cześć tu Miłość, to było bardzo ciekawe, gdzie w ogóle razem pracowałyśmy, że pamiętasz, że ja nie miałam takiej jasnej wizji, nie? Że ja nie wiedziałam do końca, jak ja chcę wyglądać, w co ja się. Ja wtedy się strasznie stresowałam. Ja wiedziałam, że to musi być kolorowe. Tak, ja się ze wszystkimi stresuję. Ja wiedziałam, że to musi być kolorowe. Wiedziałam, że chciałabym być bardziej kobieca, bo to temat miłości. I tam takie drobne rzeczy, ale to było za mało, żeby być pewnym, że ja znajdę jakiś super outfit, nie? I były outfity, w których się czułam super, a były takie, w których się czułam najsuper. Nie? Na szczęście nie było złych.
O Jezu, jak dobrze to słyszeć.
Nie było złych.
No tak, tak, bo ja pamiętam właśnie te przymiarki i tą naszą współpracę przed teledyskiem, że jakby oczywiście słyszałam muzykę, zapoznałam się ze scenariuszem i tak dalej, ale dla mnie to w pewnym sensie też było wyzwanie, bo byłaś bardzo określona, jeżeli chodzi o ten styl. Jakby trochę też jakby z perspektywy stylistki inaczej mi się współpracuje z osobami, które dopiero wchodzą na rynek, które trochę to szukają, które bardziej liczą na moje podpowiedzi i sugestie, niż z osobami, które gdzieś tam bardzo świadomie mają już ten wizerunek, czy na Instagramie u ciebie to widać, że on jest taki troszeczkę retro właśnie, widać trochę ten Paryż u ciebie w tym stylu ubierania, więc ja gdzieś tam tymi elementami, tym strojem chciałam też to pokazać, ale no zawsze wiadomo, teledysk musi być bardziej podkręcony, te stylizacje muszą być mocniejsze niż na co dzień, jak się ubierasz.
Tak, i to w ogóle też zrozumiałam podczas pracy nad tymi kilkoma teledyskami. Ja się tak strasznie, wiesz, bałam, dlatego mnie ten brzuch bolał, bo ja się tak bałam, że ja będę przebrana, bo będę mocniej niż na co dzień. Ja miałam absolutnie właśnie te myśli. Później się bałam, że w ogóle po co się ubierać inaczej niż na co dzień. Miałam też takie myśli. A później gdzieś coś takiego się stało po drodze, podczas kreowania tej płyty, jak już wyszła epka, później pierwszy nowy teledysk, czyli Uziemienie, zrozumiałam, że coraz bardziej wyglądam na co dzień tak, jak wyglądam w klipach.
Mhm. Ale to jest tak, że ten twój prywatny styl jakby zrobił mały upgrade?
Tak. Wyprzedawałam szafę, okay. Zaczęłam okay. chodzić do rompeksów bardziej, przestałam kupować, nadal kupuję w sieciówkach, ale znacznie mniej. Mhm. Robię sobie jakieś inne szachermacher, jak tak mhm. mówię. Ale wciąż poszukuję, to też czuję. I mhm. też czuję, że mam już swoje ulubione wzory na przykład. Mhm. Że nie wyglądam dobrze w kwiatach jakichś dużych, albo że źle się czuję, jak mam na przykład za ciasne spodnie, które pokazują za bardzo moje gdzieś tam uda. Mam kilka takich rzeczy, nie mówię to o kompleksach, tylko po prostu o jakichś tam krojach, że już wiem, w czym się będę czuła dobrze na planie, a nie ma nic dla mnie ważniejszego już po tych 6 klipach, wiem, jak spokój mojego ducha na planie. Mhm. Ja po prostu chcę założyć ten strój i poczuć się, czuć się w emocje, którą ja chcę pokazać, a ten strój często, co zauważyłam, w ogóle pomaga, nie? Na przykład mhm. kocham szerokie rękawy, że coś mi lata tutaj, nie? Bo tak. wtedy wiem od razu, że mogę tymi rękoma coś bardziej zaznaczyć, powiedzieć. Mhm. Jak mam rękawy na przykład, które mają takie, no są za bardzo do ręki
dopasowane,
to wtedy czuję, że nie mogę tak dużo powiedzieć. Mhm. Dlatego często jak teraz kim współpracuję, to mówię, że ja chcę, że cały czas, żeby się coś przy rękach działo.
Tak, ja pamiętam, myśmy wtedy kombinowały z rękawiczkami, tak, z pierścionkami.
Ja ciągle chcę, żeby się coś na rękach działo. Mam tak. coś takiego, sobie obdurałam i to mi pasuje, bo czuję, że mogę tym coś więcej wyrazić. Mhm. Nie wiem, czy to jest słuszne, nie mi o to oceniać, ale tak jak mówisz, intuicyjnie czuję.
Okay,
tak samo, no przepraszam. Tak.
Nie, masz kontynuować, no.
Że tak samo mam na przykład z... to jest też ciekawe, że częściej wybieram spodnie niż spódnicę. Chciałabym to zmienić, ale wydaje mi się, że też to leży w jakiejś takiej pewności siebie, mhm. że w spodniach czy w garniturze, w marynarce czuję się bardziej, lepiej niż w sukience, ale jak już znajdę taką sukienkę, już ją założę, taką wow, to mhm. wtedy mi się zmienia. Ale mhm. długo szukam takiej ładnej i na przykład ostatnie klipy to są albo długie rzeczy właśnie, albo spodnie. Jak przy ostatnim przez przypadki. Mm-hmm. Co jest zastanawiające, bo chciałabym, jak patrzę tak właśnie na wokalistki bliskie mojemu sercu i często widzę, że ktoś ma taką piękną sukienkę, co tak sobie podwiewa, takiego szyfonu. Ja sobie myślę, Boże, jak ja tak chciała. Ale jeszcze nie znalazłam takiej.
No dokładnie, może jeszcze ta idealna sukienka na ciebie czeka
coś
gdzieś.
Takiego, tak czekam.
Tak w ogóle na marginesie koniecznie sprawdźcie ten klip, przy którym żeśmy razem współpracowały. Cześć to miłość, więc na YouTubie trzeba sobie wpisać. Zapraszamy. Natomiast jeszcze jestem ciekawa, w którym etapie, bo najpierw mówiłaś, skupiasz się na scenariuszu i czy jak w momencie tworzenia piosenki, muzyki, tekstu, ty już masz w głowie obrazek, który będzie podczas teledysku, czy na przykład czy to się dzieje później o wiele, że najpierw masz w głowie muzykę, treść i kiedy dopiero utwór jest napisany, jakby zamknięty, dopiero zaczynasz zajmować się scenariuszem i swoim strojem. Jaka to jest kolejność?
To drugie, tak. Że najpierw mhm. piszę muzę, później albo najczęściej muzykę z tekstem za jednym razem. I dopóki, i moja głowa jest tak zajęta, że dopóki tego nie skończę, to w ogóle nie myślę o niczym innym. Mhm. I jak już skończę, załóżmy cały szkic piosenki i już zanoszę do studia, to już wtedy zaczynam sobie najczęściej w nocy wizualizować. I co ciekawe, na przykład do Cześć to miłość, ja nie miałam pomysłu, oprócz koloru.
No tak czerwony.
Tak, to był jedyny jakiś taki klip, tam było tyle tych emocji w tekście. Ja pamiętam, że ja tak bardzo się gdzieś nastarałam, żeby napisać ten tekst i to trwało bardzo długo, że ja już chyba nie miałam siły w ogóle na więcej. I pamiętam, że współpracowałam wtedy z taką fajną agencją i powiedziałam im, słuchajcie, ja chcę po prostu, żeby było czerwono, miękko i nie chcę tam, może być to w pokoju. I powiedziałam po prostu, że nakręćmy to tu i tu i tyle. I pamiętam, że pracowaliśmy razem później przy tym scenariuszu, ale to tak się rodziło trochę bardziej z ich strony. Mhm. A przy kolejnych piosenkach, tak jak przez przypadki ostatnio, po prostu już w nocy zadzwoniłam do operatora, który był również ze mną scenarzystą, reżyserem i tak dalej. I powiedziałam, słuchaj, ja biegnę, ja jestem na biało i to jest noc. I po prostu biegnę, idę przez miasto i to miasto symbolizuje tą przypadkowość. I później zapraszamy naszą gościnię, czyli Rozali, i ona jest na czarno, bo to jest kontrast. I la 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 i zaczęłam po prostu tak chyba z 3 godziny mówić. I on to wszystko spisał, dołożył kilka świetnych pomysłów od siebie i od razu mieliśmy wizję.
Okay.
I ja powiedziałam wtedy, że ja chcę afrodyzjaki, bo to miłość przypadkowa, że ma być namiętna, że chcę jeść ostrygi, że tam mają być perły, że tam mają być łańcuchy, że to ma być sushi. Nie sushi, tylko spaghetti z łańcuchów. I po prostu wszystko od razu zaczęło mi się w głowie układać. I ja wtedy wiedziałam, że ja chcę mieć czerwone znowu rękawiczki, mimo że to była powtórka z Cześć to miłość. To bardzo
tak. Tak, faktycznie.
Ja chciałam tak. No. Chciałam, żeby to były znowu czerwone rękawiczki, żeby to nawiązywało do miłości. I fajnie, że niektórzy to zauważyli, bo na przykład napisali w komentarzach, że czuję, jakby to była kolejna część po Cześć to miłość. Więc to jednak naprowadza trochę ludzi. To jest fajne. No, i
no tak, ale to właśnie widać, że jak twoje wszystkie teledyski są razem obok siebie, to jest wszystko bardzo spójne. No dobra, a jak wygląda tworzenie u ciebie stylizacji i w ogóle myślenie o wizerunku na scenie? Bo na przykład z mojej perspektywy może zacznę, jak ja to widzę, że jednak teledysk rządzi się takimi prawami, że to jest montaż, to są jakby ujęcia, to można coś podpiąć, można coś przypiąć, nie do końca to musi być komfortowe.
Tak.
Natomiast no, scena to jesteś ty sama i to musi być 100% komfortowo, więc jakby z perspektywy stylistki ja wiem, że na więcej mogę sobie pozwolić na przykład podczas teledysku, ale wiem, że na scenie ty musisz w tej stylizacji, którą ja ci przygotuję, musisz czuć się 100% pewnie. Ty musisz nie czuć żadnych ograniczeń w stylu ręka do góry. Ja na przykład zawsze się pytam artystów, czy na przykład będą skakali, czy będą na przykład siedzieli w jednym miejscu, czy będzie, jaki jest ruch sceniczny, gdzieś tam takie elementy są dla mnie istotne. A z twojej perspektywy, bo powiedziałaś, że te przygotowania na jak będziesz wyglądała na scenie są trochę krótsze, to co ty bierzesz pod uwagę? Czy to są tak bardzo... Tak
za mało.
Samo...
Już wiem, że za mało. To co powiedziałaś, ja sobie myślę, Boże, Paula, Paula, powinnaś bardziej o tym myśleć. Jak powiedziałaś, super powiedziałaś. Za mało się do tego w ogóle przykładam.
Aha, Jezu,
to jest bardzo dziwne. Ja wiem o tym. Mam coś takiego, że jest...
A czyli ty myślisz o innych rzeczach po prostu, niż o których
ale
ja
myślę. Że dlatego ja myślę o innych rzeczach, bo ja po prostu dotychczas działałam sama. Od niedawna dopiero mam kontrakt z wytwórnią i od niedawna tak naprawdę mam nowy management. I mam więcej niż jedną osobę przy sobie.
Okay.
I dotychczasowo to ja musiałam grać na wszystkich skrzypcach. Czyli na przykład jak robiłam koncert, to było mało, bo nie było na to czasu i też nie mam tylu utworów, ale zaczynając, na przykład wymyśliłam sobie, że chcę lampy, że chcę dywany w stodole na scenie, a ta scena jest pusta i ja nie miałam do tego technicznych i tak dalej, tylko ja jechałam do mojego zaprzyjaźnionego sklepu od mojego przyjaciela, wypożyczałam, brałam te dywany i te lampy i sama to nosiłam i rozkładałam. Więc jakby na przykład to szczerze i chyba o tym nigdy o tym wcześniej nie wspominałam, że to było tak przy moim pierwszym koncercie, że ja rano miałam próbę, później o 13 rozkładałam te dywany, lampy i wszystko. Później sobie jeszcze wymyśliłam, że scena jest za biedna, więc jeszcze z wazony z kwiatami i pojechałam do kwieciarni i zaczęłam sama te kwiaty w te wazony vintage'owe wsadzać. Później się okazało, że tych wazonów w ogóle nie widać, bo te bramki z przodu zasłoniły te wazony. I zaczęłam je przestawiać, ale jak muzycy zaczęli grać, to te wazony zaczęły spadać ruchem wibracyjnym.
O matko.
Więc te wazony przestawiłam do łazienek i na inne tam miejsca, że ładnie było. Więc jestem bardzo... Ja po prostu dbam o detal.
No jesteś estetką, po prostu. No
tak, ale
sobie.
Zabrakło mi wtedy czasu na to, żeby się ubrać. I wtedy właśnie był ten fail z tą cekinową sukienką.
Aha, okej. Okay.
Bo zabrakło mi czasu. I rok później, również ta sama scena, to było niedawno, czułam się, to muszę przyznać, czułam się najlepiej i czułam się pierwszy raz. Ja wtedy się napopłakałam, bo czułam się, że ja jestem sobą na scenie, ponieważ miałam czas na to, żeby przygotować strój. Bo miałam menadżera, który mi pomógł tą scenę wcześniej zrobić. Miałam kilka też osób i poprosiłam przyjaciół po prostu o pomoc. Więc poczułam, że jak mam ludzi, którzy mi pomogli zrobić to dzień wcześniej, tą scenę i to wszystko, to ja po prostu czułam, że ja mam jeden dzień czy dwa na to. Czułam, jak już mój menadżer i moi przyjaciele mi pomogli i ja też sobie dałam pomóc, wiesz, bo to jest też umiejętność, żeby powiedzieć, proszę, pomóżcie mi. Ja strasznie nie lubiłam tego. Teraz już z biegiem czasu wydaje mi się, że proszenie o pomoc, jak jest ktoś ci bliski, to nie ma w tym nic złego. Więc poprosiłam o pomoc i zyskałam dzień czy dwa na to, żeby się zastanowić, jak ja chcę wyglądać. I wtedy sobie wymyśliłam, że chcę wystąpić w garniturze, właśnie nie w sukience, żeby nic mi nie było widać, tak jak wtedy. I chciałam, żeby to nie było nic świecącego, tylko właśnie chciałam, żeby było niebiesko. Tak sobie wymyśliłam, bo była singiel Uziemienie, on się kojarzył mi z niebieskim i chciałam wystąpić w niebieskim, tak sobie wymyśliłam. No i byłam w domu i zobaczyłam, że w mojego taty garderobie jest stary, taki beżowy garnitur. Nie wiem, ile miał, z 30 lat. Wziąłam ten garnitur, założyłam, tak sobie spięłam, wiesz, rękoma przy talii i sobie myślę, zajebiście. Wziąłam ten garnitur do Warszawy. Zadzwoniłam do moich koleżanek, które się zajmują właśnie takim szyciem i w ogóle no, świetne rzeczy robią.
Projektantki. Tak.
Tu można nazwę mówić u Ciebie, tak?
Tak, super. Można.
Więc Coupe Danson, bardzo pozdrawiam dziewczyny.
Ja właśnie kojarzę zresztą markę, tak?
Tak, dziewczyny w ogóle robią piękne rzeczy i dają drugie życie vintage'owym rzeczom. I ja wtedy od razu, nie zastanawiając się, myślę, kurde, dziewczyny mi to przerobią, nie? Zadzwoniłam do nich i mówię, słuchajcie, ja mam taki pomysł, i zróbmy z tego jakieś pióra niebieskie. Jeszcze wtedy nie były właśnie, to zaznaczę, bo później, 3 miesiące później w Zarze i wszędzie.
Tak, teraz jest szał.
Były pióra.
Teraz jest szał na
i
te pióra
wszędzie. To było super, że jeszcze wtedy nie wiedziałam o tym, właśnie tylko pierwszy. Czułam, że będzie to, że ja po prostu chcę te pióra. No i zrobiłyśmy te niebieskie pióra, dostosowałyśmy wszystko i założyłam jeszcze pod spód kamizelkę zamiast bluzki, też mojej daty. I na spodniach też na dole było przyte piórami i te spodnie były szerokie. Ja dzięki temu miałam cały zakres, mogłam tańczyć, śpiewać i ja się czułam fantastycznie. I to był pierwszy w ogóle raz, kiedy mi się udało dopasować strój na scenę, do którego się naprawdę przyłożyłam.
Mhm. Ale to jest tak, że te stylizacje w teledysku są mocniejsze niż na scenie, czy scena jest tak samo mocna jak teledysk?
No mi się teraz wydaje, że to powinno się zrównać u mnie. Mhm. I powinnam naprawdę pomyśleć o tym, i jak, znaczy nie powinnam, no myślę o tym. To jest czas teraźniejszy, cały czas myślę o tym, jak ja powinnam na scenie wyglądać. Ciągle mówię, to powinnam, widzisz? Jak ja bym chciała na scenie wyglądać, bardziej tak. I szukam tego. Mhm. Szukam tego, bo robię koncept płyty teraz, która wyjdzie na jesieni. Mam dobrane już kolory i tak dalej. I bardzo bym chciała zrobić pierwszy raz scenografię. Na scenie taką prawdziwą, a nie, że ja noszę lampy, wiesz, tylko po prostu, że mi grafik zaprojektuje jakieś piękne wizualizacje.
Może będziesz miała scenografa,
może scenografa, jak nie, to ja bym znowu nosić, nic nie szkodzi. Ale po prostu chodzi o to, że chciałabym, żeby to było, żeby to rosło razem ze mną. Mhm. Bo ten taki styl koncertowy, o który ty pytasz, troszkę zostawiłam odłogiem. I dopiero przy ostatnim koncercie, jak się ubrałam w ten garnitur, to zdałam sobie sprawę, że zobaczyłam zdjęcia później, czy filmik i sobie myślę, kurde, to ma sens, nie? Żeby wyglądać spójnie, nawet na małym koncercie, po prostu spójnie. I teraz czuję, że każdy mój występ, czy nawet taki w jakichś programach śniadaniowych, gdzie ja też zazwyczaj po prostu ubierałam swoją marynarkę, a paszkę i mówię, dobra, idę. A teraz sobie myślę, że powinnam bardziej też, to bo powinnam.
Chcę
to jakoś jeszcze bardziej
tak, pokazać. Bo faktycznie te śniadaniowe występy no z racji tego, że one są po prostu rano, te różne śniadaniówki, to one też trochę rządzą się innymi jakby schematami i tutaj wiem, że artyści też nie chcą tak mocno szaleć, na przykład właśnie z pokazywaniem ciała chociażby, kontra teledysk czy kontra występ, który jest wieczorem, ale wydaje mi się, że on te śniadaniówki to też jest bardzo istotny element, jeżeli chodzi o tworzenie tego wizerunku. A jestem też ciekawa, bo kiedyś powiedziałaś w wywiadzie, że przestałaś słuchać swoich doradców.
Tak.
I właśnie to sprawdziłam, ten wywiad, i jestem bardzo ciekawa, które pomysły ci odrzucali, albo co było na nie. I, bo rozumiem, że dotyczyło to wizerunku. Dotyczyło
najczęściej,
to,
tak.
Dotyczyło to po prostu stylizacji, dlatego trochę chcę wrócić do tego tematu.
Tak.
Co to był za czas? Może nie chcę pytać, co to byli za doradcy.
Nie powiem. No, tak.
Dokładnie, może bez nazwisk, ale jakby co się doradzali, bo jakby to jest też fajne, że miałaś na tyle odwagi i właśnie tej świadomości, że powiedziałaś stop, nie. To jednak, to jednak nie jest dobry pomysł.
Oj, czego mnie doradzali, Kawa. Kochany, nie, ale począwszy, zacznę od początku. To jest tak, mi się wydaje, że jeżeli, nie może bardziej tak bez opowiadań, tylko bardziej wprost. Na przykład, pierwszy klip i pamiętam, że To było bardzo dawno temu i ten klip w ogóle nie wyszedł, jakby co. Więc to też jest fajne, ciekawe. Bo mi się tak nie podobało, że nie pozwoliłam...
Nie zaakceptowałaś tego?
Nie. Nie. Okay. Po prostu zmarnowało się pieniądze, czas, ale właśnie, to jest złe słowo. Nie zmarnowało się to, bo to mnie bardzo dużo nauczyło. Hmm. To mi pokazało, że ja nie chcę już, żeby ktoś bez mojej wiedzy wypożyczał ubrania i mi ich wcześniej nie pokazywał, tylko na przykład dostaję je na plan i nagle widzę i myślę sobie, oh my god, i tak było.
Okej. Okay. Czyli jakby takich... korzystałaś z pomocy jakiegoś tam...
Tak, jakiejś tam stylisty, okay, która dobra. Po prostu powiedziała, nie, dobra, ja czuję 100% tak twój styl, powiedz mi jakie kolory, powiedz co, nakreśliłam bardzo silnie, aczkolwiek teraz już ja wiem, że to jest za mało. Mhm. Że ja muszę to przymierzyć, albo chociażby muszę dostać zdjęcie tego. Mhm. A wtedy ja po prostu byłam młodziutka i ja to odpuściłam kompletnie i dostałam ubranie na plan i to było kosmiczne, bo ja założyłam to ubranie oczywiście, bo wszyscy stali na tym planie, czekali na mnie, co ja miałam powiedzieć. Słuchajcie, ubranie mi się nie podoba, nie wchodzę na plan, to brzmi wiesz jak.
O, diwa przyszła.
Właśnie, dokładnie, hello. Tak, więc ja założyłam to ubranie i po mojej twarzy, po mojej mimice, te każde ujęcie było do wyrzucenia. To było widać, że ja się modlę o to, żeby uciec z tego, sprzed tej kamery.
Żeby klip już się skończył.
Tak, ja się modliłam o to. To był najgorszy klip w moim życiu. Dzięki, cieszę się, że to... cieszę się w ogóle z trudnych sytuacji, bo one mnie najwięcej uczą. Więc to był taki moment. Drugi, na przykład, druga sytuacja, dlaczego przestałam słuchać doradców? Bo jest ich za dużo. Bo każdy z nich ma inne zdanie. Czasami nawet to zdanie jest trafne. Ja nie twierdzę, że wszyscy doradcy mi mówili coś złego, to też jest ciekawe. Mam wrażenie też, że były rady, które być może ja zaczynam teraz wykorzystywać, bo do nich dojrzewam, a wtedy nie byłam na nie gotowa. Mhm. Mówię tu o ubraniach na przykład. Mhm. Znaczy właściwie tylko o ubraniach teraz tutaj mówię. Czy właśnie o jakimś dodatkach, wizerunku, czy w ogóle jaka mam być, bo to też się tyczy bardzo często...
To... Czyli po prostu wizerunek jako artystki.
Tak, zewnętrzny. Tak. Na przykład ktoś mówił, też pamiętam takie coś typu, za grzeczna jesteś. To jest nieinteresujące, nie? Mhm. Ubierz się bardziej coś tutaj teges, prześwitującego czy coś, bądź bardziej taka, no mniej miła. No dlaczego jesteś ciągle taka miła? Tak było. I ja sobie wtedy bardzo to żyłam długo w domu, wiesz. Przeszłam do domu, wypiłam sobie kawę, winko, coś, siedzę i myślę sobie, Boże, naprawdę, za grzeczna jestem. I na szczęście mam taką ostoję spokoju w domu, czyli mojego męża, który mi często mówi, w ogóle wyluzuj, jesteś jaka jesteś, po prostu żyj. I on mnie sprowadza bardzo często do tego pionu. I daje mi popełniać błędy. I to jest fajne. Nawet jak pewnie się źle ubiorę, bo widzę czasami po zdjęciach po latach, że się źle ubrałam. To on mi mówił, że wyglądam po prostu, może nie jakoś pięknie, tylko po prostu bardzo ładnie. Jesteś sobą. W ogóle super. Mhm. Have fun, super wyglądasz. I to jest fajne, że nie chcę słuchać tych doradców, bo po prostu jak zaczęłam miksować kiedyś jakieś rady, to wychodził z tego cyrk. To też się tyczy muzyki. To też się tyczy ubioru. No jeżeli załóżmy, to nie jest hipotetycznie, bo tak u mnie było. Załóżmy, że po Voice of Poland tam, to było dawno temu bardzo, ale wtedy jest taki moment, tak zwany takie 5 minut, że przez kilka miesięcy, że do ciebie dzwonią, zapraszają cię na koncerty, chcą być twoim menadżerem i w ogóle. I u mnie tak było.
Masz bardzo dużo nagle doradców obok siebie po prostu.
I nagle ktoś dzwoni i mówi, nie, słuchaj, my zrobimy taką muzykę i ty będziesz tak wyglądać. Ja zawsze miałam mocny charakter, więc ja wtedy mówiłam, wiesz co? Nie, to ty mnie posłuchaj. My nie zrobimy takiej muzyki, tylko ja zrobię taką muzykę, jaką będę chciała. Mhm. I my nie będziemy wyglądać, tylko ja się ubiorę tak, jak będę chciała. I to był koniec współpracy. Mhm. I tak było od zawsze. Nie mówię, że... Znaczy, nigdy mnie nie pociągnęło w taką stronę, że ktoś mógł mną manipulować. Mhm. Aczkolwiek jak już czułam, że to się zaczyna robić, to dziękowałam. Okay. Od razu.
No właśnie, a wróćmy trochę do tych twoich początków. Mhm. Czy wszelkie programy muzyczne, telewizyjne z perspektywy czasu według ciebie pomagają, czy bardziej przeszkadzają? Ja mam świadomość, że to jest bardzo indywidualna kwestia, bo jakby każdy ma inny charakter. I ja się absolutnie z tym zgodzę, że jest takie te 5 minut. Ale co ciebie nauczył ten program? Co wyniosłaś z niego? I z perspektywy czasu, czy uważasz, że ci bardziej pomógł, czy przeszkodził?
Pomógł, bardzo mi pomógł. I ja jestem akurat w tej mniejszości, bo wiem, jaka jest rzeczywistość odnośnie do talent show. Mhm. Jestem w mniejszości, która mówi, że jest zachwycona, że tam była. I jestem w ogóle wdzięczna, że los mnie tam pokierował, że to się udało. I pomógł mi na wielu płaszczyznach. Tak w skrócie wielkim, na zrozumieniu siebie i dał mi początek. To nie jest tak, że ty jesteś w programie i nagle po 5 odcinkach siebie na nowo rozumiesz, nie?
To tak jest. Jeszcze zaznaczmy, że ty wtedy nie byłaś tam jako Paula Roma.
Tak, to tak. Też ja wtedy tam byłam pod imieniem, nazwiskiem swoim, jako Paulina Romaniuk. I miałam 20, albo 21 lat, chyba 20. Tak mi się wydaje. I byłam na pierwszym, albo drugim, chyba pierwszym roku studiów dziennikarskich. I szukałam tej muzyki. Ja wiedziałam, że chcę śpiewać wtedy i to było jedyne, co ja wiedziałam. Ale już bardzo silnie wiedziałam, że chcę śpiewać. I pamiętam taką bardzo ciekawą sytuację, która na przykład teraz, gdybym była w takim talent show, co już się nie wydarzy, ale gdybym była, hipotetycznie, to dałabym się przebrać i ubrać, ponieważ wiem, na jakich zasadach talent show działa. I wiem, że to nie jest tam moje przedstawienie, teraz na przykład Pauli Romy, tylko gdybym poszła, no to po prostu siadasz i mają na ciebie jakiś pomysł, to jest producent od takiego programu, są styliści, którzy mają jakieś założenia, sylwetki rozrysowane i oni wiedzą, jak ty do takiego kadru powinnaś wyglądać.
Jesteś też wizją trochę reżysera w takim
tak,
programu.
Tak, ja bym się już jakby wtedy, jakbym teraz to wiedziała, to bym tak po prostu się oddała, żeby mnie jakoś przebrali i jak liczysz takiego programu, to już bym się na to zgodziła, bo takie są zasady gry, moim zdaniem. Ale wtedy ja tego w ogóle nie wiedziałam i poszłam tam, nieświadoma, taka dziewczynka z małego miasta, które uwielbiam, ale po prostu z małego miasta, więc jeszcze mniej świadoma całej branży i wszystkiego, nieświadoma w ogóle. I tak, pamiętam, jak śpiewałam piosenkę Rihanny, i ja się czułam tak źle w tych ciuchach. I pamiętam, że się popłakałam na przymiarkę. Że to było tak po prostu przytłaczające mnie, i że wtedy, wiadomo, no, bez nazwiska, ale tam było kilku stylistów, którzy nie rozumieli mojej reakcji, co ja trochę teraz rozumiem. Bo wydaje mi się, że to była... No, rozumiem i nie rozumiem. Może w ten sposób. No, bo rozumiem, że zrobiłam trochę dramę, na zasadzie...
W ogóle jak ja wyglądam!
To nie? Ale rozumiem też, że ta drama jest ważna. Teraz dojrzałam do tego, że jeżeli coś ci się tak bardzo nie podoba, że cię aż kuje na tych nogach, to co to jest za problem zmienić te buty?
Dokładnie.
Wiesz, tak to zrozumiałam po latach. Ale wtedy nie było takiej rozmowy i pamiętam, że było powiedziane, w ogóle było dzwonione do głównego producenta i po prostu...
Była wielka drama, no.
Znaczy, może wielka nie, bo ja ją zrobiłam, ale po prostu było super, bo producent przyszedł i powiedział, słuchajcie, no zróbmy tak, że było dobrze i załagodziła się sytuacja i wyszłam trochę w tym stroju, tak jak stylistka chciała, ale trochę też tak, jak ja poprosiłam. I
znaleźliście po prostu jakby złoty środek.
Tak,
jakby...
Znaleźliśmy fajny złoty środek. Ale to mnie też nauczyło wtedy, że po prostu są sytuacje, jak się godzisz na talent show, bo o tym gadamy przecież, że po prostu będą cię przebierać. I fajne jest to, że jak wychodzisz z talent show i stajesz się, i kreujesz, i stajesz się sobą, to masz wolność i ubierasz się tak, jak chcesz. Okay. Nie? Że jesz to, co chcesz. A że tam o jedzenie nie było, więc to głupie. Ale że wybierasz się, jak chcesz i śpiewasz tak, jak chcesz. O.
Tak.
No tam też w sumie śpiewasz, jak chcesz, ale jednak jest trema, stres, więc nie jest tak na 100% po twojemu. Aczkolwiek podsumowując, dla mnie to był czas odkrywania siebie. Widziałam też modowo, co było tam.
Może już przynajmniej wiesz, nauczyłaś się, co na pewno jest u ciebie na nie, jeżeli chodzi
tak,
o ubiór. To jest jakaś lekcja.
To jest super, żeby wiedzieć, ja od tego wyszłam w ogóle, co jest na nie wtedy. I ja wróciłam do domu po tej całej przygodzie i byłam przeszczęśliwa, bo ja czułam, że ja przekroczyłam jakiś nowy etap. Ja w ogóle od tamtej pory, po Voice of Poland, zaczęłam szukać siebie. I wizerunkowo przefarbowałam włosy z czarnego na blond, nie? To przecież to jest drastyczna zmiana. I to nie na jakiś blond.
Mogę to potwierdzić.
Nie? To nie jest jakiś blond orzechowy, tak. Tylko to był czarny jak kruk. To był kolor włosów czarny z dodatkiem grafitu. Taki czarny, że się bardziej czarnego nie da. I tam ktoś mi doradził, że zrobimy jakieś wtedy ombre, bo było modne. No tak. Zrobimy ombre. Później, że podciągniemy wyżej tą ombre do powiedzmy do połowy głowy, do ucha. I tak wyżej wyszłam z programu, zobaczyłam, że mam tu czarne, a tu blond w połowie głowy i sobie myślę, no to jak już mam tyle blondu, to sobie go zrobię do samej góry. I pamiętam, że wszyscy mi to odradzali. Pamiętam nawet taką fryzjerkę, która mi to robiła i mi powiedziała, nie, to by w życiu nie będzie dobrze w blondzie. Przecież ty masz ciemne brwi jak smoła, ciemną oprawę oczu, Mówi, ty w ogóle, no nie. Mówi, dobrze ci będzie lekko rudym. Ja sobie myślę, dobra, zróbmy ten lekko rudym, wiesz, bo nie wiem.
Posłuchałaś specjalistki.
I wyglądałam spoko. Krótki to był epizod, ale wyglądałam ładnie. Ale później sobie myślę, nie, musi być po mojemu. I zawsze kończę tak, że jest po mojemu. Chyba miesiąc później poszłam i przeparowałam się na blond i od tamtej pory, 7 lat, robię sobie ten blond, bo w nim się czuję po prostu najbardziej obecnie sobą.
Właśnie to jest też kwestia, ja to też zawsze rozgraniczam jakby z mojej perspektywy, że jakby czasem coś komuś pasuje, nie wiem, pod kątem sylwetki, pod kątem wszelkich reguł, które gdzieś można wszędzie znaleźć, ale jakby jest ten taki mały, w sumie istotny bardzo dość element w stylu, jak ty się czujesz i czy to jest zgodne z twoim wizerunkiem, który ty masz w głowie, jak ty siebie widzisz. Więc to jest bardzo ważne.
To jest bardzo ważne.
Tak, bo wiesz, dużo jest osób, które wychodzą po tych programach, po różnych przymiarkach i tak dalej i jakby zostaje w tej otoczce, bo jakby są przekonani, że jeżeli ktoś ich tak kiedyś ubrał, no to tak muszą iść. Więc tak. To jest gdzieś tam ta granica. Natomiast jestem ciekawa jeszcze, jak ty, co byś może doradziła jakimś osobom, które gdzieś tam cały czas krążą po i szukają siebie artystycznie, a może też prywatnie, może tutaj jakby też nie zawężajmy tylko odbiorców do artystów, ale jakby ty gdzie szukasz siebie, jak znaleźć tego swojego stylu, żeby to było spójne i gdzie szukasz takich inspiracji trochę na swój wygląd i to jak się prezentować jako Paola Roma.
Ja bym doradziła patrzeć szeroko, jakby bardzo takim szerokim, widzieć. Śpiewa to Łona, patrz trochę szerzej. Jest taka piosenka stara bardzo, rapowa zresztą, więc uwielbiam ją. I to jest właśnie trochę tak, że na przykład ja mam problem z tym i na przykład to mnie odwodziło od TikToka, że tam wszystko bazuje na zasadzie jak to się mówi, powtarzania. Czyli jest trend i ludzie go powtarzają. Ktoś się ubrał jakoś wybitnie dobrze i ktoś go powtarza. Ja pamiętam, że to mnie tak zraziło na początku, przez pierwszy rok, że ja w ogóle miałam konto nieaktywne, w sensie miałam konto, ale nic nie wstawiałam z tego TikToka, bo mnie samo to, że się coś kopiuje, odraża. Nie lubię kopiowania.
Tak, jeszcze wtedy były takie te trendy, gdzie się szukało ich po hashtagu, tak. więc wszyscy robili...
Więc odradziłabym, szczególnie artystom, jeżeli jestem w ogóle kompetentną osobą, nie sądzę, ale jeżeli ty też mnie, to bym powiedziała, że mało kopiować właśnie, a bardziej stawiać na odwagę, na siebie i na to, że masz prawo być innym, nie? Mało tego, jest coś takiego faktycznie, że artysta sam w sobie, niezależnie od tego, czy... Znaczy, artysta też człowiek. Był kiedyś taki też program. Byłam w takim programie i taka jest prawda, nie? Jakby też jest tak, że jesteś... masz jakieś życiowe role, żoną, nie wiem, dziewczyną, narzeczoną, kochanką, różną. I jakby no, stąpasz po ziemi normalnie jako zwykły, piękny, zwykły to złe słowo, jako po prostu człowiek. Więc ciężko jest czasami odróżnić tą codzienność od bycia artystą i ciężko jest zrozumieć, gdzie jest ten styl. Ja miałam ten problem. Czy ja jestem w domu, jakby, czy jestem w domu też Paulą Romą, czy jestem, gdzie jestem. Nie? Długo rozkminiałam to. Teraz myślę, że jestem wszędzie jedna, że jestem jednością, ale miałam z tym problem, więc doradzam, mogłabym też doradzić, żeby poszukać głębiej w takiej samoświadomości tego stylu. To jest dla mnie bardzo ważne, żeby poszukać i nawet jak coś się nam nie uda, to założymy cykl, w którym się czujemy źle, no to trudno, to się z tego pośmiać, sprzedać ten cykl, ten cykl na Vinted i po prostu poszukać czegoś na przykład spokojniejszego. Ja myślę, że mało osób, chyba nikt, bo nie no, to głupio powiedziałam, nikt nie rodzi się przecież ze stylem, nie? Tego się trzeba nauczyć. To trzeba, myślę, patrzeć, bo właśnie mi się wydaje, że sztuka szeroko pojęta, że galerie obrazów, że rzeźby, że podróże, że sztuka słowna, że poezja, że książki, że to, co nas otacza, nawet prosta biała ściana, nie? Może być piękna. Że taka wrażliwość patrzenia kształtuje styl, tak mi się wydaje.
To ja też przypomniało mi się takie słowa, które kiedyś przeczytałam, że dieta to nie jest tylko to, co jemy, ale dieta to jest to, co słuchamy, czym się otaczamy, że nie wiem, tak jak teraz wszyscy wiemy już, żeby pilnować to, co się je, bo to ma dobry wpływ na nasz organizm, to ja tak uważam i też się tego uczę cały czas, że chcę dobierać tam, gdzie przebywam, z kim przebywam, bo wiem, że my podświadomie chłoniemy to środowisko dookoła, niestety, po prostu.
Tak, tak. No ja na studiach jadłam bardzo dużo na początku McDonalda i kebabów, jakichś takich rzeczy, bo miałam, nie na studiach, w liceum, sorry, bo miałam naprzeciwko liceum McDonalda. Okay. To było zgubne i później od razu byłam po prostu schorowana.
Okay.
Jakieś takie, wiesz, w ogóle historie. A później nagle zrozumiałam, poszłam na studia i zaczęłam jeść w jakiejś tam barze sałatkowym naprzeciwko budynku. I jakieś zdrowe rzeczy, owoce zamiast, wiesz, tego maka. I zaczęłam po prostu też jakoś lepiej się czuć. Myślę, że to wszystko ma wpływ, nie? To na przykład ja to się tak cieszę, jak wczoraj pierwsze truskawki kupiłam. I rozkroiłam tę truskawkę na pół, taką piękną, czerwoną. I to było takie piękne zdarzenie, że to mnie zainspirowało do tego, żeby napisać piosenkę. I widzisz, taka prosta rzecz, to nie? Masz desk do krojenia, nóż i truskawkę i ją kroisz na pół i nagle coś dostajesz, jakiś strzał. Ja lubię te strzały.
A to jest ta otwartość na tą rzeczywistość twoja.
Ta właśnie taka jakaś... Ja też tego nie miałam, wiesz, to w ogóle na przykład jeszcze nawet 5 lat temu tego nie miałam. Ja sobie myślałam, nie wiem, jakieś kwiatki polne, coś, mam do mamy jechać, do lasu, co? W ogóle ja uczę się tej wrażliwości, ona mnie aż czasami atakuje z różnych stron, rozwijam się, chodzę na terapię i myślę, że to wszystko gdzieś tam wzięte razem właśnie sprawia, że można nawet w ubraniu czy w tej truskawce zobaczyć coś pięknego. Tak to jakoś czuję. Chociaż to jest trudne, bo to jest ulotne takie. To nie jest łatwe do złapania i to trochę takie metafizyczne, ale myślę, że wrażliwcy, a na pewno właśnie dużo ludzi ma tę cząstkę wrażliwości, na pewno to zrozumieją, że to jest takie coś ulotnego.
A masz takie jakieś ikony stylu albo osoby, którymi się inspirujesz, to jak się prezentują zewnętrznie? Pytam ogólnie, nie tylko o polskich artystów.
Nie mam osób takich. To też jest ciekawe, bo ostatnio myślałam o tym właśnie. Zaczęłam sobie przeglądać i myślę sobie, Boże, no ta dziewczyna jakoś spoko wygląda, ta, ale coś mi się podoba lepiej, coś mniej.
Okay.
Nie mam czegoś takiego, że myślę sobie, o, ona jest najlepiej ubrana w Polsce, o, ona jest najlepiej ubrana we Francji. Nie mam czegoś takiego, myślę, że jestem taka różnorodna, czerpię z różnych... Nie mogę siebie w ogóle też zaszufladkować, że na przykład, nie wiem, że jestem minimalistką, bo na pewno nie, że lubię to, czytam to, bo ja lubię czerpać z wielu rzeczy. Nie lubię ograniczeń, więc ciężko mi jest znaleźć jedną osobę. Ale na przykład na przykład mogę stylistycznie, co już wspominałeś, że bardzo lubię ten taki lekki, romantyczny francuski styl. Pomieszać z jakąś taką elegancką klasyką. To było właśnie jakieś spodnie w kant. Czarny, prosty garnitur i apaszka do tego. Ta apaszka zmienia w ogóle wtedy cały ten garnitur. Albo apaszka na głowę związana w jakiś taki właśnie bardziej francuski, romantyczny sposób, że pod spodem, pod włosami. Jakiś taki mam kilka ulubionych rzeczy.
Czyli bardziej inspirujesz się jakimiś pojedynczymi elementami, a nie masz takich jakby stałych osób po prostu.
Tak, i style, coś takiego. Coś takiego, ale myślę, że to właśnie ta Francja plus trochę jakiś taki... Na pewno chciałabym, ale nie umiem, to też jest ciekawe.
A nie musisz.
Chciałabym właśnie iść w większy minimalizm.
A, okej. Okay.
Ciągnie mnie do tego. Wyprzedaję teraz szafę. I jak to mówi mojej przyjaciółce, to ona się tak śmieje i mówi, tak, ty będziesz minimalistką, bo mi to się świat skończy. Naprawdę. Ja gromadzę. Nie? Gromadzę, gromadzę. Później oddaję siostrzenicy, albo sprzedaję, albo jakieś licytacje robię. Po prostu gromadzę
te rzeczy. Tak, szafę.
Gromadzę niepotrzebnie te rzeczy. A chodzę i tak w 30 czy 20 rzeczach w kółko tych samych. Więc to jest ten moment przy okazji mojej przeprowadzki na przykład teraz za miesiąc, że po prostu chcę mieć 4 razy mniejszą szafę. I chciałabym na przykład mieć mniej wzorów, a więcej trochę koloru wprowadzić. Boję się koloru też. Ja kocham czerwony na przykład. Mam kilka swoich ukochanych kolorów, Ale na przykład ostatnio założyłam pomarańczową bluzkę, a ja nie cierpiałam pomarańczu. I teraz się czuję wspaniale pomarańczową. Więc nie wiem, to są jakieś takie... To jest bardzo ciekawe, co tutaj w ogóle nam wychodzi też, bo fajnie się zagłębić to. Mhm. Mi się wydaje, że moda ma ogromne podłoże psychologiczne.
Tak, ja na przykład też wiem, że kiedyś byłam taka, tak mówię teraz o moim prywatnym stylu, że czasem robiłam sama sobie pewne ograniczenia, a jakby my sami się zmieniamy na przestrzeni lat. I to jest normalne, że nasz styl też się zmienia. I jakby my ewoluujemy razem z naszym stylem. I kiedyś moja szafa była pełna dziwnych rzeczy. Teraz jestem totalnie minimalistką. I na przykład...
Co widać, bo jest pięknie, już minimalistka.
Tak, ja na przykład bardzo lubię biżuterię, dużo biżuterii, ale jakby fasonowo, kolorystycznie u mnie jest bardzo duży taki minimalizm i wszystkie proste kolory, biały. Też wiem, że jak się zmieniamy wewnętrznie, to musi, i to jest normalne, bo wiem, że też kobiety jakby boją się nowych rzeczy i jakby blokujemy się próbować nowych rzeczy,
ja
a jakby...
Ja się boję strasznie.
Każdy z nas jest inny niż 5 lat temu. My teraz to jesteśmy totalnie inne osoby niż byłyśmy 5 lat temu i jakby i to jest okej, to nie jest nic złego. To też jakby trzeba sobie powiedzieć. A tak jeszcze jakby kończąc ten temat wizerunku, bo jakby dla mnie social media to też jest wizerunek w pewnym sensie. I uważasz, że każdy artysta powinien być w social mediach? Już teraz każdy oczywiście sobie może wybrać, czy Instagram, czy właśnie TikTok już.
Tak, ale którego teraz lubię, chciałam powiedzieć.
No proszę.
Tak tego wtrącę właśnie, że ten TikTok w ogóle znalazłam jakieś w takich meandrach, się zagłębiłam, tak weszłam jakoś inaczej i ominęłam te wszystkie challenge i te powtórki, których nie lubię i kopiowanie i znalazłam wartościowe treści. I lubię tego TikToka, tak tylko...
Znaczy ja też jakby się przekonałam do niego, ja też tworzę na tym TikToku.
Wiem, oglądam.
O, bardzo mi miło. Więc ja się śmieję, że pod kątem algorytmu to na przykład wolę bardziej TikToka niż Instagrama. Bo gdzieś tam Instagram jest już trochę wkurzający, ale faktycznie no trzeba się zagłębić. Ale czy uważasz, że nie wiem, że to jest okej, że artysta dużo pokazuje? Bo jakby też na przykład, tak się zastanawiam z perspektywy naszego polskiego rynku, są artyści w stylu, nie wiem, w stylu Tako, Dawid Podsiadło, którzy ich jest tak mało na tym Instagramie i tak dalej, tak mało pokazują, tworzą taką otoczkę tajemniczości, a są jakby osoby, które dużo pokazują, jakby swój backstage, swoją codzienność i tak dalej. I jaki ty masz plan na to? Bo ty pokazujesz, trochę miksujesz sobie.
To jest mój odwieczny problem.
Aha, no właśnie.
Czyli masz w dziesiątkę.
Tak, bo byłam właśnie ciekawa, czy jakby te twoje social media są w jakiś stopniu zaplanowane i tak samo je planujesz, to co ty tam pokazujesz, ten styl, który nic moim zdaniem też jest spójny, okej. Okay. Czyli jakby tutaj sobie dajesz dowolność, bo myślałam, że tak na przykład tak samo planujesz to jak, nie wiem, jak teledyski, jak historie na scenie. Czy to tak samo wygląda, czy jednak tutaj masz totalnie wolną rękę i
to
idziesz
jest
w takim flow?
Super, to jest piękne pytanie na koniec, bo jest bardzo trudne. I powiem ci, że to jest mój odwieczny problem. Może nie problem, to jest złe słowo. To jest mój odwieczny punkt rozmyślań.
Okej.
Okay. Bo to nie jest ani dylemat, ani problem. Nie mam aż tak wielkiego już teraz z tym konotacji, nie mam takiej emocjonalnej. Ale mam przyjaciółkę, która... pracowała w agencji reklamowej i jest świetna właśnie w strategiach i w ogóle.
W tworzeniu?
Och, kocham. I często jak idziemy na kawę, to pamiętam, to ona próbowała mi podpowiedzieć bardzo super rzeczy. I mówi, słuchaj, a może sobie zrobisz jakąś strategię, ja bym ci pomogła, może zaplanujemy te posty, może to trochę tak właśnie jakoś ujednolicimy. I ona miała rację. Ja spróbowałam kilka razy i to było tak niezgodne ze mną. Powiedziałam jej to od razu, bo jestem bardzo otwarta w komunikacji, więc ona powiedziała, masz rację, nie czujesz się z tym dobrze, dobrze ci idzie naturalnie, rób to, bo to jest twoja siła. I musiałam spróbować, żeby zobaczyć, czy w moim przypadku tworzenie jakichś postów z wyprzedzeniem, jakoś pięknie pokolorowane.
Układanie sobie siatki na pewno.
Spróbowałam wszystko.
Okay.
I to nie ma sensu w moim przypadku. Nie wiem, dlaczego nie potrafię ci tego powiedzieć. Po prostu nie czuję tego emocjonalnie. Dla mnie mój Instagram, mimo że jest mały, to jest intymny. Jest tam 8 tysięcy osób, które są ze mną zazwyczaj... się trochę już dotarło, przyszło od momentu Pauli Romy, ale jeszcze trochę osób jest 7 lat temu z Voice of Poland. Ludzie widzą tą drogę, widzą tą naturalność. I, co jest też ciekawe, dobijając do twojego pytania bardziej, to jest odwieczny dylemat takiego już chyba dojrzałego myślenia pod względem narzędziowym, że Instagram jest narzędziem, a nie tylko pitu-pitu. Tak. I zaczynasz się zastanawiać, kurde, spędzam 8 godzin dziennie na tym Instagramie? I czy ja tam sensownie w ogóle mówię? Wiesz, zaczynasz się w pewnym momencie się zastanawiać.
No.
Oceniać niepotrzebne. A z drugiej strony, po co to oceniać, skoro można, jeżeli nie jest to, podkreślam, twoje źródło dochodu lub jedynego dochodu, bo to wtedy jest zupełnie inaczej. Ja mówię o takim luźnym Instagramie, tak jak w moim przypadku jest, to zaczynasz się zastanawiać, no czy ta właśnie naturalność, pokazywanie tego życia codziennego, to nie jest za dużo. Ja też miałam takie przemyślenia.
Ale że tak ładnie budujesz tą codzienność i z jednej strony ta codzienność, bo ja też mam podobne rozkminy tak na marginesie, i ta codzienność buduje tą bliższą relację. Jeżeli ktoś jest w tym super i się sprawdza, a ty super się sprawdzasz w pokazywaniu tej codzienności.
Dziękuję, że tak mówisz, bo ja myślę, że nie do końca, nie, właśnie ale
fajnie,
super.
Nie, właśnie fajnie. Ja na przykład się śmieję, bo jakby ja nie mam problemu z mówieniem do kamery, nie mam problemu z w ogóle z podcastami, z nagrywaniem się, ale jakby nie czuję się do końca okej z pokazywaniem tak 100% codzienności, bo ja mam z tyłu w głowy, nie no, to jest nudne, nie no, kogo to zainteresuje, wiesz o co chodzi, jestem taką może profesjonalistką, że ja lubię mieć wszystko zaplanowane, ale wiem, że to jest złe.
Nie, to nie jest złe.
Mi się podoba ta naturalność.
Nie oceniaj tego tak, że to jest złe. Wiesz, to jest bardzo dobre. Albo w ogóle zostawmy to bez oceny. To jest twoje.
No tak.
O, ja bym to tak szczerze, tak trochę bardziej psychologicznie do tego podeszła. Wiem, bo tak to brzmi, ale tak jest.
Tak.
Bo my często mówimy, nie, bo ja pokazuję tylko tak i to jest złe. Albo to jest dobre, nie?
No tak.
Moim zdaniem to nie jest ani złe, ani dobre. To jest twoje. To jest twoja droga, to jest twój wybór. I mówisz, że próbujesz. Więc jeżeli coś ci nie leży i czujesz gdzieś pewnie w ciele, że ci to nie leży, to znaczy, że ci to nie leży i już. I to nie jest ani dobre, ani złe. W moim przypadku to jest bardzo też fajne, to jest długi temat, ale ostatnio przeczytałam bardzo ciekawy Anna Gacek, redaktorka, dziennikarka muzyczna. Bardzo odczytana, która zresztą wydała świetną książkę ostatnio o muzyce w latach 90. a mniejsza z tym. Napisała świetny wywiad o Adele, chyba w Zwierciadle, czy w Wysokich Obcasach, któryś z tych. I ja akurat kupiłam na lotnisku tą gazetkę, bo lubię sobie tak poczytać psychologicznie właśnie, czy muzycznie, w samolocie. I trafiłam na wywiad, jak Adele wydała płytę najnowszą. I tam Anna Gacek rozpisała się na temat tego, co i jak jest zaplanowane i jak to wygląda, że fenomen Adele działa w dzisiejszych czasach wizerunkowo. I to był fantastyczny wywiad. Nie wywiad, tylko recenzja, przemyślenia, tak, felieton, coś takiego. I ja z tego tekstu wyniosłam to, że są dwie szkoły, co też wcześniej też czytałam w innych książkach, ale Anna Gacek mi o tym przypomniała, że są dwie szkoły wśród artystów funkcjonowania w mediach społecznościowych. I pierwsza to jest właśnie ta tajemnicza, o której powiedziałaś, że ludzie, artyści po prostu myślą sobie, że im mniej, tym lepiej, bo bardziej się czeka i tak dalej. I to się sprawdza przy artystach, którzy są albo na topie, totalnie na topie, bo i tak sprzedadzą tą muzę.
Tak.
Albo ze starej gwardii tak zwanej. Bo oni już nie muszą nic udowadniać, się pokazywać, rozszerzać grono odbiorców.
Oni też tworzyli karierę wtedy, kiedy nie było Instagrama
i tak dalej. No właśnie, dlatego to działa. Dlatego to działa. I to jest tak zwana szkoła tajemniczości, czy jakby jej nie nazwać. Jest druga szkoła, która mówi, pokazuj dużo siebie, zdobądź bliskich odbiorców, bądź sobą i samo pokazywanie, że siedzisz w studio jest trochę za nudne. Pokaż, co jesz na śniadanie. Każdego interesuje najbardziej, co jesz na śniadanie. Taka jest prawda. I to jest druga szkoła. A ja jestem gdzieś pomiędzy. Nie jestem ani w tej pierwszej, bo uważam, że jakby nie będę się w ogóle pokazywać na Instagramie czy nigdzie, no to jak mają ludzie usłyszeć o moim muzie? Nie ma takich kanałów. Może trochę z radia, ale nie jestem tak w radio takim topowym na świeczniku, żeby ktoś o mnie usłyszał. Więc ten kanał Instagrama pozwala mi na przykład sprzedać płytę. Tak się stało z epką, że ja sprzedałam właściwie 90% nakładu epki przez Instagram. To jest bardzo ciekawe. Oczywiście ja sprzedawałam dystrybutorem, był sklep, tak? Ale zareklamowałam.
Tak, a to jest też
poleciłam
super,
bo płytę
tak, to jest super, bo to widać jakby gdzieś tam zaangażowanie, mimo że konto nie jest jakoś bardzo, bardzo duże, ale to jest właśnie super. Tak. Znaczy, wiesz, ja też byłam taką osobą, która pokazywała, wiesz, jajecznicę i tak dalej, ale w pewnym momencie jakby mówię, no to chyba nie jest ciekawe i tak dalej, ale to jest fajne, o czym mówisz, że po prostu trzeba próbować.
I trzeba
to robić zgodnie ze sobą.
Tak, i nie patrzeć na to, ile osób to ogląda, bo to też jest od razu kalkulacja. Ja ten etap też miałam. To znaczy, że...
Ja uwielbiam kalkulować.
A ja nienawidzę.
Ja to bo mam to, z politechniki ja po prostu.
Szczerze, bo ja wtedy nie śpię. Ja wtedy mam depresję i stan lękowy. Mówię poważnie. Ja nie mogę kalkulować.
No.
Czyli na przykład, jeżeli ja przeszłam taki etap, że wstawiam coś tam wstawiam, codziennego. No idę sobie przez park wstawiam. No nic ciekawego, no idziesz przez park, go to interesuje. Ale patrzę i nagle, nie wiem, no 10 tysięcy obejrzeń. A nagle wstawiam coś, że za chwilę singiel, 2 tysiące obejrzeń. I sobie myślę, Boże, sobie strzelę po prostu, wiesz.
Tak.
I przestałam kalkulować, zaczęłam po prostu czerpać z tego radość, że kiedy mam ochotę odpocząć, miałam taki wyjazd jeden, że wjechałam na wakacje i odłożyłam telefon i media na tydzień. Czułam się znakomicie. Nie pokazywałam nic. Ale byłam wtedy w dołku, miałam depresję i w ogóle nie chciałam żadnych pokazywań, nic. Czułam się fantastycznie, to było moje lekarstwo. Jak na przykład nagrywam za dużo albo czuję, że muszę coś nagrać na siłę, to też się źle czuję. Więc przestałam to robić, przerobiłam to na terapii. Zobacz w ogóle, jak głęboko wchodzimy, że trzeba omawiać, znaczy nie trzeba, ale w moim przypadku trzeba było omówić wizerunek na Instagramie na terapii, wiesz. To zobacz, do jakiej rangi urasta Instagram, czy TikTok, czy inne rzeczy. To wiesz, naprawdę, to jest ogromna siła.
Znaczy z jednej strony ja wiem, o czym ty mówisz, że może się to wydawać jakby no, trywialnym problemem z jednej strony, a z drugiej strony, no nie oszukujmy się, w naszej branży i jakby w dzisiejszych czasach i w mieście, w którym żyjemy, no to jest taka jakaś część życia naszego, w ogóle social media.
Jest, więc... oczywiście. Jeszcze kończąc, miałam taką bardzo też dla mnie trudną rozterkę, bo od zawsze kocham gotować też. I bałam się od zawsze, że jak zacznę pokazywać dużo gotowania, to ludzie w ogóle przestaną mnie postrzegać jako wokalistkę. Czyli co ja robiłam? Myślałam, co inni o mnie pomyślą. Nie? I to mnie tamowało do tego, żeby pokazywać, że gotuję. Całkiem spoko. Przede wszystkim, że gotuję z radością, że to jest moja pasja, o to chodzi. I po jakimś czasie, właśnie też po terapii, zrozumiałam, że właśnie i tak jemy na co dzień, i tak gotujesz na co dzień, kurde. No ja rozumiem, bo może ktoś nie gotuje, tak? Zamawia catering plus. Ale mówię akurat o tych, co na przykład gotują. No i tak robisz sobie tą kawę czy coś tam. To dlaczego ja mam to ukrywać? Tak sobie logicznie zaczęłam.
A jest to po prostu dla ciebie ważny element życia.
Ważny element życia, bo ja sobie dekoruję sałatkę, jest to dla mnie terapia, bo się mnie to uspokaja, i mogę tak wiesz, To ma na przykład jakiś sens, bo na przykład jak gotowałam i dodawałam do ciasta wanilii, to napisałam piosenkę z wanilią.
Wow.
I dla mnie to gotowanie jest od zawsze ściśle związane z tym, jak tworzę muzykę. Ale tak się bałam, że będą po prostu widzieć we mnie, że ja tylko gotuję. A, to ona już nie śpiewa. To ona już nie jest wokalistką. To się sponi. Ja naprawdę tak sobie coś takiego zrobiłam. I po terapii przerobiłam to wszystko. Zrozumiałam, że to jest część mnie. Ja się składam z wielu części i napisałam później też część to miłość, że się składam z części niepojętych, bo składam się z wielu po prostu cząstek. I to gotowanie jest jedną z nich. Zaczęłam pokazywać, jak gotuję na Instagramie, bojąc się strasznie właśnie tego, co mówisz. A później się okazało, ja już później się pozbyłam tego lęku, bólu i puściłam to wolno i powiedziałam sobie, jestem Paola Roma, gotuję i śpiewam. Koniec. I zrozumiałam po odbiorze też ludzi, po tym jak tworzę, jak zobaczyłam, jak tworzę płytę, jakie są teksty, że tam jest tyle nawiązań do tego, że moja kompozycja kulinarna jest także kompozycją muzyczną inną odwrót. I zobaczyłam, że na przykład w wywiadach najnowszych przy promocji epki już dziennikarze to podłapali i mówili, ty śpiewasz, ale także gotujesz i ty to łączysz. I zrozumiałam, że ta moja prawda... I nie wiem, czy umiejętnie powiem ci, ale zrozumiałam, kończąc, bo mogę tak każdy raz. Zrozumiałam po prostu, że łączenie czegoś, czego się bardzo bałam, okazało się drogą do mojego spełnienia.
A terapia pomogła ci bardziej jako człowiek, bardziej prywatnie, bardziej zawodowo, jeżeli w ogóle mogę zapytać
oczywiście,
o takie rzeczy.
Chętnie
bo to jest też fajnie, że poruszyłaś ten temat. I jestem ciekawa, czy więcej ci terapia dała jako artystce, czy gdzieś tam potrzebowałaś bardziej prywatnie, czy jak w ogóle podchodzisz do tego tematu? Bo to jest też trochę taki temat tabu, a nie powinien być temat tabu.
Nie, nie powinien być absolutnie, chociaż rozumiem, że jest, bo jest bardzo trudny. Ja zrozumiałam, że muszę iść na terapię po prostu w jakimś takim, wiesz, bardzo trudnym momencie mojego życia, kiedy ten trudny moment na płaszczyźnie prywatnej odebrał mi głos. Co się przełożyło na to, że ja nie mogłam w ogóle być także w przestrzeni artystycznej. Więc to było nierozerwalne ze sobą. I ja poszłam na tę terapię, nadal chodzę, zupełnie, wiesz, z innymi problemami, zupełnie w innym miejscu, ale cały czas chodzę. I traktuję to jako po prostu kosmiczny rozwój osobisty, jako takie dojrzewanie, dochodzenie gdzieś w jakieś trudne ścieżki. Chodzenie po takich ścieżkach. I to kształtuje mnie jako osobę prywatnie, ale to jest cały czas ta sama osoba, czyli także jako artystka. To jest dla mnie w ogóle, nie rozdzielam siebie na pół, to też zrozumiałam podczas terapii, że nie ma Pauli normalnej i Pauli Romy. Nie ma czegoś takiego. Aha. Jest jedna osoba, a nazwa to jest po prostu tylko rozgraniczenie czasu albo projektu. Aha. Ale ja jestem jedna. Więc ta terapia scaliła mnie. Scaliła moją muzykę i pozwala mi robić wszystko, na co mam ochotę.
A jaką radę dałabyś tak na sam koniec sobie, jakbyś spotkała siebie kilka lat temu?
O, fajne pytanie.
Takie małe podsumowanie.
Dobre pytanie.
Ja w ogóle bardzo lubię je zadawać i przyznaję, że nie jesteś pierwsza i mam nadzieję, że nie ostatnia osobą, której zadaję podczas podcastu te pytanie.
Jedno mówisz tylko.
Słuchaj, godzina już minęła, więc mogą być dwie.
O kurde, nie jedno, bo bez przesadów zaraz dekalog napisz. Wiesz co, słyszałam kiedyś to pytanie w różnych wywiadach jeszcze u kogoś tam i tak nie pamiętam kto, ale ktoś powiedział tak, że mnie to tak pamiętam wydasz ukuło w sercu, że po prostu idź, nie bój się, nie? Uh-huh. To było takie proste, bo to jest proste, to nie żadne wymyślne, typu zrób to, zrób taką szkołę, coś tam, wiesz. Nie, w ogóle nie, po prostu idź, nie bój się, tak bym powiedziała, bo w każdym kroku, w każdej nowej rzeczy, nawet w zwykłej przeprowadzce, czy w tworzeniu nowego albumu, jest ziarnko strachu. A jak się wyrzuci, przynajmniej w moim przypadku jest tak, że ja trochę odrzucę ten strach i pozwolę sobie bardziej płynąć, bardziej iść, szybciej powiedzmy, albo spokojniej, bo spokojniej bardziej, to jakoś tak bardziej przynosi spokój. Ale teraz padłam na pomysł, żeby podsumować to, co powiedziałam innym zdaniem. To jest tak, już teraz to zrozumiałam. To jest tak, że nie liczy się cel, tylko droga. I na tym się skoncentruj. Tak bym powiedziała. Teraz mnie to tak doprowadziło do tego.
Ja chyba tym pięknym zdaniem już nic nie dodam. Tylko zakończę. Zakończmy tą rozmowę, która jest trochę długa, ale bardzo pozytywna i wydaje mi się, że wniesie dużo. I dziękuję Ci jeszcze raz za rozmowę.
Ja bardzo dziękuję i przepraszam za wszystkie wymądrzania. Nie, mam nadzieję, że... Nie mam nadziei. Dla mnie to była czysta przyjemność i dziękuję Tobie za to, że ten styl, że przybliżasz mi, bo też znamy się trochę prywatnie, że przybliżasz mi też to, że moda ma znacznie głębsze rzeczy do powiedzenia. Ty mi to dajesz i za to dziękuję.
To ja również dziękuję i do usłyszenia i do zobaczenia.
Do usłyszenia!